Aleluja, dzięki Ci, Panie. Ojcze, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci, że Ty mówisz dzisiaj do nas, że Ty przestrzegasz, że Ty trąbisz swój szofar nad nami dzisiaj, Ojcze. Dziękuję Ci za to, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci za to święto trąb, święto trąbienia, święto szofaru. Kiedy Ty rozpoczynasz taki alarm, taki swój dźwięk nad narodami, Ojcze, który zapowiada dzień Twojego przyjścia, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, Ojcze. Dzięki Ci za to. Chwała Ci, Jezus. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Szofar to jest ten instrument. Myślę, że wszyscy wiecie. Ja go na chwilkę specjalnie zaprezentuję. To jest dźwięk, którym Bóg nawołuje nie tylko Izraela, ale nawołuje też narody. I tak się ciekawie składa, że dzisiaj jest Wigilia Rosh Hashanah, czyli święta trąbienia. Wigilia, czyli dzień przed. Tak jest nawet zaznaczone to w kalendarzu żydowskim. Zaczyna się, Rosh Hashanah się zaczyna jutro. Jest to nowy rok i jak wiecie, to nie jest nowy rok, tak jak świat to obchodzi. To jest zupełnie przeciwieństwo nowego roku. Jak świat obchodzi nowy rok? Hulaj dusza, piekła nie ma, tak? No co bardziej wierzący i szlachetni co robią? Postanowienie na nowy rok jakieś robią. To jeszcze trochę tak jakieś szlachetne w miarę jest, nie? A w jaki sposób Izrael obchodzi nowy rok? Od święta Rosh Hashanah, czyli od jutra, od zachodu słońca, do święta Jom Kippur przez 10 dni jest czas postu i modlitwy i uniżenia przed Bogiem. I oczekiwania Jom Kippur, dnia pojednania. Dnia pojednania. Pojednanie, my wiemy oczywiście, że nie wskazuje na żadne judaistyczne bez Jeszuły praktyki czy wierzenia, prawda? Czy jakieś przymierze Noego. Bardzo ciekawe, że to jest przymierze Noego. To jest poważna sprawa, bo nawet nie Mojżesza. Dosyć ciekawa sytuacja się tworzy w Izraelu. Ale tam zawsze było troszeczkę też tak trudno i namieszane. Natomiast to już naprawdę wskazuje na to, że ten szofar powinien brzmieć w naszych uszach jeszcze głośniej, że ten czas się bardzo, bardzo, bardzo przybliża. Dlatego dla Kościoła jest to bardzo ważne. Rosh Hashanah jest świętem raz do roku obchodzonym. Jest pierwszym z trzech świąt jesiennych. Ja króciutko tylko o tym powiem, dla was, którzy może nie wiedzą, aby tak troszkę przypomnieć. Z pierwszym z trzech świąt jesiennych, czyli mamy trzy święta wiosenne, Przaśniki, Pascha i Święto Pierwszych Plonów, czyli Jezus stał się przaśny, został oddany jako baranek i zmartwychwstał jako pierwszy plon. Słucham? Tak. To trzy pierwsze wiosenne. Później po 50 dniach jest ten moment właśnie wylania Ducha Świętego, czyli święto Szawułot. Inaczej też są jeszcze kilka innych tam jest znaczeń, ale to już nie będziemy o tym mówić. I później jest taki czas troszkę wyciszenia, jakby nic się nie dzieje. I to jest czas, w którym my żyjemy jako Kościół. I przychodzi czas świąt jesiennych. I widzimy wyraźnie, tak, że Przaśniki, Pascha, pierwsze plony i Szawułot mamy za sobą. Rosh Hashanah, Jom Kippur i Sukkot mamy przed sobą w naszych dziejach ludzkości, dziejach Kościoła. A więc Rosh Hashanah, Jom Kippur i Sukkot się jeszcze nie spełniło, jeszcze się nie wypełniło. Oczekujemy. Słowo Boże mówi w wielu miejscach, tak, że na dźwięk trąby, na dźwięk trąbienia. Mamy w objawieniu aniołów, którzy trąbią. Jest to już trąbienie na sąd Boży. Na dźwięk trąby. O Jezusie jest napisane. Sam Jezus mówi w Ewangeliach, mówi, że na dźwięk trąby, wykonanego przez aniołów, Jezus przyjdzie, że aniołowie zbiorą świętych z każdego krańca ziemi. A więc Jeszua przyjdzie na dźwięk trąby. Więc ten dźwięk szofaru, on nie jest bez znaczenia. Ja wiem, że to może być tylko instrument, powiedzieć, o co chodzi, to Marcin coś trąbi w kościele. Nie? Może to być dla nas takie trochę, nie czaję, nie rozumiem. Tak, takie dziwne trochę, nie? No wiecie, no wszystko może być dla nas czasami dziwne. No, jak czasami się nie czuję na jakoś tak duchowo zbytnio i przyjdę i jest uwielbienie, nawet fajne, wszyscy się cieszą, a ja się w ogóle nie czuję, nie kumam, tak? Jak ktoś mówi, nie kumam czaczy, nie? po młodzieżowemu. Po prostu nic do mnie nie dociera, nie rozumiem, nie odbieram tego, tak, na tych samych falach. Czasami to się zdarza. Nie przejmujcie się, nic złego się nie dzieje z tobą. Jesteś we właściwym miejscu, idziesz za Bogiem całym swoim sercem. Czasem możesz czegoś nie czuć. Ale przychodzi też i czas, że coś do ciebie dociera, coś zaczynasz rozumieć, jeśli chodzi o na przykład o dźwięk szofaru, jeżeli znasz jego znaczenie, bo tak naprawdę przecież to jest tylko szofar, to nie jest żadne święte jakieś urządzenie. Natomiast jest ono kiedy ono jest powiązane z naszą wiarą, to coś wtedy się zmienia. Natomiast szofar też oznacza, co on oznacza? On oznacza głos. Czyj głos? Nasz. On jest jakby przedłużeniem naszego głosu. To nie jest tylko głos instrumentu i nie skupiamy się tylko na instrumencie, nie robimy z niego żadnej relikwii. Absolutnie. Wręcz nie wolno takie rzeczy robić, to jest zakazane. Są też 10 zakazów Bożych w Kościele. Zakazanie czynienia religii i zakazanie czynienia relikwii. Tak? Ale jest twój głos przed Bogiem, tak? Słowo Boże mówi wielokrotnie, wznieś swój głos, wołaj na całe gardło, tak? Wołaj przed Bogiem. Jest modlitwa cicha, jest modlitwa spokojna, jest modlitwa śpiewem, jest modlitwa tańcem i jest modlitwa wielkim wołaniem przed Bogiem. Dlatego Słowo Boże wielokrotnie mówi, wznieście okrzyk, wołajcie do Boga z całych waszych sił. Tak? Tak jak mamy kochać Boga ze całego naszego serca, z całej naszej duszy, ze wszystkich sił, tak i modlimy się całym sobą. Wszystko, co mamy, niech będzie poddane Bogu. A ja wierzę w taką obietnicę, Słowo Boże mówi, że kto szuka Pana, kto szuka Pana, przychodzi na spotkanie, na zgromadzenie, szuka Jego oblicza, będzie wynagrodzony, tak? Bóg da się znaleźć. Bóg odpowie w Jego życiu, w różnych sferach Jego życia. I ja wierzę, że czasami może być tak, że to jest tak tylko, po prostu pouwielbialiśmy Boga z całego serca. Skupiliśmy się nie bardziej na naszych prośbach przed Bogiem, tylko skupiliśmy się bardziej na uwielbieniu Boga. I wydaje się, no ale przecież powinienem poprosić Boga o coś w tym czasie. A może Bóg nie chce, żebyś prosił Go w tym czasie. Być może. Ja nie mówię, że masz nie prosić, bo ja lubię uwielbienie powiązane z modlitwą i prośbami. Ale czasem twoje uwielbienie może być wyrazem twojej wiary. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my mamy taką tendencję, wszyscy, każdy człowiek, bez wyjątku. Jezus też był człowiekiem i też miał ten problem. Aczkolwiek był święty i nie popełnił tego błędu, ale był we wszystkim kuszony, Słowo Boże mówi. We wszystkich słabościach i trudnościach był kuszony. A więc dla nas najczęściej rośnie problem. I on jest naszym Bogiem. I my patrzymy na problem wielki. Tak? Panie Boże, ale ten Łazarz, on już cuchnie, już nie da rady. Problem, no problem, on już cuchnie. No ja bym się nie odważył tam wejść, wiecie, i rozwiązać tego. Lekko, wiecie, sytuacja dosyć dramatyczna. Problem jest wielki. Ale dla Jezusa on nie miał oczu zwróconych na problem. On to nie znaczy, że nie był świadomy. Jego oczy nie były zwrócone na problem. Jego oczy były zwrócone na wszechmogącego Boga w niebie, który czyni wszystko, co zechce. Który jest wszechmocny. Jak ktoś powiedział do niego, Panie, jeśli coś możesz. On mówi, jeśli się tyczy tego, coś możesz. On po prostu był aż wzdrygnięty. Mówi, wszystko jest możliwe dla wierzącego. A więc on był nawet również naszym przykładem. Wiecie, Jezus był przykładem wierzącego nowotestamentowego chrześcijanina. Z Izraela czy nie z Izraela. On był tym przykładem, był tym wzorem, a więc on powiedział, wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jeśli nie patrzysz na problem, ale patrzysz na Boga ponad tym problemem. To wcale nie znaczy, że my bagatelizujemy problem i na przykład nie bierzemy leków, jak jesteśmy chorzy czy coś takiego. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że możemy brać leki, tak? Bo okej, potrzebujemy tego, tak? W dziękczynieniu również, Boże, niech te witaminki czy tam jakieś lekarstwo dobrze mi pomoże, a nie będzie efektów ubocznych, albo daj mi mądrość, co mam brać, albo czego mam nie brać, tak? Może być tak. Ja nie chcę w ten sposób nauczyć, abyśmy nie myśleli, że mamy przestać się leczyć, ale może być taka sytuacja, że Bóg powie ci, odstaw leki, dlatego że wierzysz we mnie i wtedy nastąpi uzdrowienie. Może być taka sytuacja. Na to też patrzymy. Natomiast przede wszystkim Słowo Boże mówi, wiarą stoicie. Wiarą stoicie. Według wiary się poruszacie. Ja osobiście uważam, kochani, że jeżeli chcemy osiągnąć coś w sporcie, tak, Janusz? Nie da rady, żebym ja usiadł na twoje kółko i przejechał się po ulicach tego miasta, tak? Od razu. Nie da rady, tak? Ja na rowerze jeszcze możemy siąść, jako tako pojechać, tak? Tak, to nie byłby problem duży do uwierzenia. Ale na monocyklu i to jeszcze takim wielkim, to chyba sobie nikt nie wyobraża, że bez ćwiczenia, nie, że tam usiądziesz i pojedziesz. No chyba, że masz taką wiarę i wydarzy się cud. A więc co potrzebne jest, żeby pojeździć na motocyklu? Ćwiczenie. Ćwiczenie. Co potrzebne, żeby sięgnął po wiarę? Ćwiczenie. Ćwicz swoją wiarę. Ćwicz swoją wiarę. Jest ktoś chory koło ciebie, rodzina, a sam ty? Ćwicz swoją wiarę. I powiem wam jeszcze więcej. Jak czytam na przykład tą książkę o uzdrowieniu Chrisa Gora z Bethel, bardzo fajna książka. I on mówi, moja wiara to jest wiara w wiarę Jezusa. Bardziej niż w swoją wiarę. Ja wierzę, że On ma zawsze wiarę. Dlatego, że to nie chodzi o to, czy ja się czuję, czy się nie poczuję teraz w momencie. To On jest w stanie działać przez nas. Ale o tym może kiedy indziej, bo to należałoby troszeczkę rozwinąć. Więc patrzymy na pewne rzeczy, które Bóg zapowiedział i Bóg wyraźnie mówił. I myślę, że czas, Słowo Boże mówi w jednym miejscu w Łukasza, że czasy pogan, że Jerozolima będzie deptana aż do końca czasów pogan. I później nastąpi ten czas, ten dzień pański. Ja myślę, że ten czas pogan, co to znaczy czas pogan? No wiecie, to nie znaczy, że to czas jakiegoś takiego zepsucia, tylko chodzi o to, że to jest jakby czas Kościoła z narodów. U nas niestety, ja to tak troszkę uczulam, że słowo pogan jest czasami niewłaściwie dla nas interpretowane, bo Biblia go rozróżnia jako wierzący z narodów, albo poganie jako niewierzący zupełnie. Dlatego my nie jesteśmy poganami niewierzącymi, my jesteśmy wierzącymi z narodu. Tak? To jest ważne, żeby to rozumieć. Dlatego Słowo Boże, Nowy Testament czasami mówi w polskim tłumaczeniu jakby nie rozróżnia tego. Jest to często jedno słowo, więc musielibyście zajrzeć czasami na oryginały i spojrzeć, czy chodzi o wierzących z narodu. Natomiast co chciałbym jeszcze powiedzieć bardzo ważnego w tym wszystkim. Mam dużo przygotowane, ale ja nie chcę zajmować was jakimś takim studiowaniem, które byłoby tylko studiowanie pewnych rzeczy od tak po prostu. Chciałbym, żeby to było coś, co zostanie w naszym sercu, szczególnie w dzisiejszy dzień. W pierwszym dniu święta nakazane jest dęcie w szofar, czytam Rosh Hashanah. O jego roli napisał Maimonides. Mitzwa ta pobudza nas słowami. To jest wersja Izraela, więc to nie jest Słowo Boże. Ale oni tak to rozumieją. Obudź się uśpiony, spójrz na swoje czyny i wróć do Boga. Przypomnij sobie Stwórcę, ty, któryś zapomniał prawdy własnego istnienia, poświęcając się próżnym działaniom życia, które nie mogą ci pomóc. Patrz na swoją duszę, zmień swoje czyny i postępowanie na lepsze. Odstąp od niegodziwości. Według żydowskiej tradycji to święto upamiętnia zakończenie Bożego dzieła stwórczego, a ściśle jego szósty dzień, kiedy został stworzony człowiek, który stał się praojcem wszystkich ludzi. Nadaje to święto charakter uniwersalny. Ideą Rosh Hashanah i następujących 10 dni później w dniu Tisz i Yom Kippur jest przyjrzenie się własnemu życiu, dostrzeżenie win, wzbudzenie w sobie skruchy oraz podjęcie próby przebłagania Boga i naprawienia krzywd. To nie jest do końca tak, jak my patrzymy na to jako wierzący. Dlatego, że my patrzymy przede wszystkim na krzyż Jezusa. Jego zadośćuczynienie, tak? Ponieważ oni patrzą na to, że ich pokuta będzie zadośćuczynieniem za ich grzech. No nie mają innego wyjścia, nie znają Jezusa, nie znają tego prawa. Nie mają ofiary, nie mają przelania krwi, tak? Nie mają żadnych ofiar w ogóle praktycznie, nie? To tak wiesz. My zasadniczo mamy ofiarę. Mamy ofiarę Jezusa, ale my też jakby stosujemy ofiarę uwielbienia, ofiarę pokuty, ale w oparciu o ofiarę Jezusa. Nigdy tego nie robimy bez ofiary Jezusa. Ona jest dla nas fundamentalna. I to zupełnie nas stawia w innym miejscu, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że nic bym nie miał bez Jezusa, tak? Paweł mówi, że On jest jak to jest napisane, że On jest tym pełnią boskości, tak, którą Bóg włożył wszystko. On jest początek, alfa i omega, początek i koniec. Wszystko na Nim jest ugruntowane. Z Jego powodu wszystko powstało. I On jest tym, który jest przebłaganiem za grzechy nasze. Myślę, że jeżeli będziemy w ogóle cokolwiek mówić w tych tematach, a nie jest to ściśle związane i oparte na fundamencie Jezusa, który umarł na krzyżu, to zaczynamy być w takim miejscu troszeczkę delikatnie tylko tradycji, która nie ma mocy. A Słowo Boże mówi, co jest mocą? Ewangelia, czyli co? Mowa o krzyżu. Mowa o krzyżu, mowa o ukrzyżowanym zmartwychwstałym Jezusie jest źródłem mocy Bożej dla nas. Tak? Natomiast następnym świętem Jom Kippur jest najbardziej uroczystym świętem ze wszystkich świąt żydowskich. Szabatem szabatów. Dlaczego Jom Kippur? Dzień pojednania, dzień takiego jakby wszystko się zakończy, zatrzyma. I Rosh Hashanah jest 10 dni przygotowaniem do Jom Kippur. Nie chodzi mi o żydowską tradycję. Dlatego, że wiecie, można wziąć coś, co jest dobre i przerobić to tak jak Kościół katolicki, prawosławny, no niekiedy też protestancki. Możemy zrobić tylko z tego choinkę, Wielkanoc i nie będzie to mocą Bożą dla nas. Nie? Rosh Hashanah jest tuż przed Yom Kippur. Jest wspomnieniem strasznych dni, strasznego czasu, trudnego czasu. Rosh Hashanah zapowiada prześladowanie Kościoła i prześladowanie Izraela. I wiecie, myślę, że Bóg wiedział, co robi, nakazując Izraelowi trzymać się tych świąt. Szczególnie w określone dni i przestrzegać ich bardzo mocno. Dlatego, że my mamy tendencję do takiego bagatelizowania pewnych rzeczy. I wiecie, kiedy spojrzymy na to, że te święta są upamiętnieniem pokuty, uniżenia i dnia sądu Bożego, przyjścia Mesjasza. Ja bym coś chciał przeczytać, bo tak myślę, że jakbym się oparł na kilku wersetach, to byłoby tutaj wskazane. Łukasz 21. Postaram się króciutko o tym powiedzieć i pociągnąć pewne ważne wnioski. 21-25 werset. I będą znaki na słońcu. I to jest zaraz po tym wersecie, kiedy Jezus mówi, dopełnią się czasy pogan. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach i na ziemi. Lęk bezradnych narodów, gdy zachoczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Ja bym chciał, żeby ci dzisiejsi liberałowie, którzy krzyczą, że Bóg jest miłością, przeczytali te wersety. Mówię wam poważnie. Ci, którzy tak krzyczą na ulicach, Bóg jest miłością, Bóg wszystkich kocha. Okej, okay. Jezus wszystkich kocha. I zobacz, co ten Jezus właśnie powiedział. Będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, na ziemi, lęk bezradnych narodów, gdy zachuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Bóg jest miłością. W tym też On jest miłością. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdy zbliża się odkupienie wasze. I dalej właśnie spójrzcie na drzewo figowe. Gdy widzicie, że puszcza już pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko, to jest 29-30. I tak i wy, gdy ujrzycie coś, co się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, wszystko to się stanie. Już dłuższy czas ludzie liczą pokolenia. Jakoś tak się przeciąga, więc gdzieś tam delikatnie nasze obliczenia są wierzących teologów i tak dalej, analityków biblijnych, gdzieś są jakby to pokolenie, bo niektórzy myśleli, że pojawienie się Hitlera i nazizmu, że to jest już antychryst i że to pokolenie to już na pewno w tym czasie przyjdzie. No pokolenie już wymiera, a nadal widzimy, że to nie przyszło, więc to nie był ten moment jeszcze. Myślę, niektórzy mówią, że już odzyskanie, panowanie nad Jerozolimą było tym momentem. Być może, niektórzy w to wierzą. Trudno mi powiedzieć, ja nie chcę się wdawać tutaj w dyskusję. Natomiast co chciałbym powiedzieć? Drzewo figowe jest, no, ale tutaj widzisz, to jakby kolejne rzeczy następują, nie? I coś się ma jeszcze wydarzyć. Krótko mówiąc, biblijny dźwięk trąby jest zapowiedzią nowych czasów i zachętą, aby nie tracić ducha i czasu na marność tego świata. Jest wezwaniem, aby podnieść głowy swoje, gdy zbliża się odkupienie. Tak mówią niektórzy autorzy, którzy rozważają te rzeczy z mesjańskich zborów. I tak czytamy w Słowie Bożym, tak? Że te czasy będą trudne, ale z drugiej strony sam Jezus mówi, gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Z jednej strony wiemy, że to zapowiada ucisk i prześladowanie Kościoła Izraela w różnym stopniu, w różnych miejscach na ziemi. Co to powiedzieć, to jest moje przekonanie. Dlatego, że osobiście wierzę, że tam, gdzie Kościół będzie mocniejszy i będzie dość, może pewne rzeczy mocniej zasadzić w danym narodzie, wierzę, że może być ucisk troszkę inaczej przepływać. Może tak być. Ja nie mówię, że coś się będzie działo do końca, ale wierzę osobiście w to, że modlitwa przyjdź królestwo Twoje ma wielką moc. Nawet w czasie prześladowania, ucisku i różnych wojen, o których Słowo Boże mówi w końcu czasu. Dlatego nie traćcie nadziei, módlcie się tym bardziej o dobre rzeczy dla miejsca, w którym żyjecie, tak jak Słowo Boże mówi. A myślę, że to będzie miało wpływ na czas ostateczny. Dlatego, że wcześniej jest napisane na przykład, że módlcie się, aby to nie wypadło w szabat albo zimą, tak? A czyli to, co się miało wydarzyć w Jerozolimie, te trudne wydarzenia, one się miały wydarzyć, Jezus o nich wiedział, ale powiedział, módlcie się, aby one inaczej się wydarzyły. A więc one się i tak się pewne rzeczy będą musiały wydarzyć, bo Bóg je zapowiedział, że się wydarzą, ale mogą się wydarzyć w inny sposób. Poza tym to, że Bóg zapowiedział coś, to wcale nie znaczy, że Bóg to uczyni. Wcale nie znaczy, że Bóg uczyni wojnę na świecie. To nie Bóg uczyni wojnę. Naród przeciwko narodowi to nie jest Boże, z Bożego Królestwa. To jest duch antychrysta, to jest duch tego takiego złowrogiego nacjonalizmu i innych za tym takich rzeczy, które są bardzo negatywne i bardzo przeciwne Bożemu sercu. To jest to, co się podnosi w czasach ostatecznych i to się będzie podnosić niestety. Ja powiem wam, że osobiście to z trwogą patrzę na to, co się dzieje na świecie. Ale jakoś tam damy radę, nie? Słowo Boże mówi, podnieście swoje. Wyprostujcie i podnieście głowy swoje. O! O! Aby gdy się to zacznie dziać, nabierzcie ducha i podnieście głowy. Bardzo mi się to kojarzy z pannami, które miały przygotowany zapas oliwy. A więc widzicie, tym bardziej ten czas zachęca nas, abyśmy nabrali ducha, abyśmy weszli w głębsze namaszczenie Boże, abyśmy weszli w dojrzałość Bożą. Tak? Nie będziemy naśladować świąt, które Izrael czyni na sposób taki niebiblijny i rabiniczny, dlatego że on nie będzie miał mocy w sobie. Musimy spojrzeć na niego z pozycji Jeszuły, które ma je wypełnić do końca. Tak? Z pozycji pierwszych świąt, które do nas przygotowały i dalej wejść w to jako ci, którzy są pojednani, usprawiedliwieni z Bogiem. Natomiast ja myślę, że ten czas, on jest jakimś takim zachętą do takiego, nie wiem, czy słowo refleksja jest wystarczające, do takiego troszeczkę otrzeźwienia Kościoła. Niestety Kościół taki światowy, można tak powiedzieć, tradycyjny, tak to nazwę, może nie światowy to nie, bo nie ma jeszcze Kościoła światowego. Kościół tradycyjny w wielu religiach zaniechał jakby takiego mówienia, że przychodzi czas, że potrzebujemy się pojednać z Bogiem, jakby po prostu przyklepywał różne rzeczy, tak? No bo tak najczęściej było. Nie chcemy nikogo urazić i tak dalej. Natomiast gdybyśmy spojrzeli i cały czas patrzyli na te rzeczy w sposób właściwy, no bo tak, mamy Boże Narodzenie, mamy Wielkanoc, fajnie, tak? No parę jeszcze tam jakichś świąt, które tam niektórzy wiedzą, o co chodzi, tam zielone święta i niektórzy nawet nie wiedzą, dlaczego zielone i o co w tym wszystkim chodzi. To się zmienia na Boże Ciało i takie, wiecie, takie zamieszanie w ogóle. Ale Jezus nakazał w Biblii, Bóg nakazał, przepraszam, Jezus, Jeszua był, który nakazuje, ale bardziej powiedzmy, że Bóg nakazał w Starym Testamencie, abyśmy przestrzegali tych świąt, bo one na coś pokazują. Nie możemy tego przestrzegać na sposób religijny, ani świętować na sposób religijny, bo to nie ma sensu, ale abyśmy pamiętali o nich, bo one na coś wskazują. I teraz zobaczcie, gdybyśmy na przykład przez wieki, jako Kościół, jako chrześcijanie, jako wierzący, mówili o pewnych świętach albo przekazywali ich znaczenie do narodu, w którym żyjemy, tak? Mówili, przygotujcie się na przyjście Mesjasza. I w ten sposób na przykład uczyli nasze dzieci. Posłuchajcie, dzieci, oto są czasy, dni, właśnie Rosh Hashana, przypadają między wrześniem a październikiem, kiedy przygotowujemy się na Dzień Pański, przygotowujemy się na Dzień Przyjścia Mesjasza. I organizujemy z tym jakieś wydarzenia, wiecie, przyjęcia i tak dalej. Jakkolwiek sobie to po prostu wyobrazimy. W dzieci to wsiąka, one zapamiętają, one zostaje to w nich, tak? Zostaje w nich, aha, przygotowujemy się na przyjście Mesjasza. Mój tata modlił się przez 10 dni, razem się spotykaliśmy w domu, modliliśmy się przez 10 dni przed dniem Jom Kippur, bo to był dzień pojednania. Co zasiejesz w dziecko, to zostanie. Rozumiecie, o co chodzi? To jeżeli po prostu będziemy mówili, a to nie ma znaczenia, nie zasiewamy czegoś bardzo głębokiego w dzieciach czasami. Ja wiem, że możemy wychowywać dzieci bez tych wzorców, oczywiście. Ale one też są dla nas z fantastycznym spojrzeniem na Boże rzeczy i Boże wydarzenia. Mógłbym jeszcze dużo powiedzieć, bo mam dużo do powiedzenia na ten temat, bo strasznie mnie te tematy kręcą i interesują. I po prostu są one dla mnie czymś bardzo szczególnym, jak dla mnie po prostu. Wierzę, że powinniśmy rozumieć Izraela, powinniśmy rozumieć święta na sposób biblijny i rozumieć, co one do nas mówią. W objawieniu Jana, 8 rozdział, rozpoczyna się od tego. A gdy zdjął 7 pieczęć, Nastało w niebie milczenie na około pół godziny. I widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wielkie kadzidło, aby je ofiarował. Wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. Jeszcze raz to przeczytam, dobrze? I zaraz coś wyciągnę z tego. Jeszcze raz. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Długo, niedługo, nie wiem. Jakiego czasu? Dobrze, ja wam powiem tak. W Kijowie byłem kilka razy na uwielbieniu i tam oni mają takie momenty czasami, że po prostu uwielbienie trwa niesamowite godzinę, dwie, trzy, cztery, tańce, okrzyki po prostu, a potem nagle po prostu wszystko się wycisza. Czasami jest muzyka przy tym, czasami nie ma. Jest cisza. Wiecie, jeżeli to trwa 5 minut, to nie czujesz się skrępowany. Jak to trwa 15 minut, zaczynasz się rozglądać, ale jak to trwa jakieś 45 minut do godziny, to zaczynasz się zastanawiać, o co chodzi. Po prostu taka jest nasza natura. Więc pół godziny, ogólnie rzecz biorąc, to jest niemały czas. Pół godziny usiedlibyśmy tutaj i nic nie mówili. Wiecie, jakie to jest dziwne? Być z ludźmi przez pół godziny nic nie mówić. A więc musi być coś bardzo ważnego, jeżeli ty aż nie chcesz nic wypowiedzieć, usiądziesz i nic nie mówisz. Musi być coś bardzo ważnego, coś, co czujesz w swoim sercu bardzo ważnego. Jakiś szacunek, jakiś respekt. Jakiś respekt przed Bogiem. Jakieś uszanowanie tego, co Bóg zaplanował i co Bóg uczynił. I ja myślę, że jako Kościół, jako wspólnota musimy też umieć i nauczyć się wchodzić w Bożą obecność z takim głębokim respektem i szacunkiem Boga. To nie jest rzecz, że my tak o sobie wskoczymy po prostu z ulicy. Po prostu to trzeba tak, wiecie, tak krok za krokiem coraz głębiej. Następne uwielbienie, następna niedziela jeszcze głębiej. Następny piątek z uwielbieniem, tak jak ostatnio był, jeszcze głębiej. Po prostu wejść w tą Bożą obecność, nasiąkać Bogiem. I myślę, że coś z tej atmosfery nieba też będzie przechodzić do nas. I dalej jest napisane, widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. I dalej, słuchajcie. I zniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Boga. A anioł wziął kadzielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię i nastąpiły grzmoty donośnej błyskawice i trzęsienie ziemi. Kadzielnicę z kadzidłami, z modlitwami świętych pomieszał z ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię. Ja nie wiedziałem, że moje miłe modlitwy do Boga, one mogą być rzucone na ziemię i wywołają takie reakcje, że rzuci na ziemię i nastąpią grzmoty donośnej błyskawice i trzęsienie ziemi. Nie spodziewałem się tego, że moje Panie, kocham Cię, może być pomieszane z Jego ogniem i rzucone na ziemię i wywoła takie trzęsienie ziemi na ziemi. Ale wiecie, jaki to jest czas? To ja osobiście uważam i to możemy przeanalizować kiedyś. Ja wierzę, że te siedem trąb następuje po wcześniejszym, troszeczkę chronologicznym opisie, czyli sześciu pieczęciach i ta siódma pieczęć. Dobrze mówię, nie? Tak. To jest otwarcie pewnego czasu Sądu Bożego. Ja osobiście wierzę, że to zapamiętajcie sobie, bo czasami w dyskusjach będziecie potrzebowali. Ucisk, który przychodzi dla Kościoła i dla Izraela, to nie jest sąd. To są dwa różne okresy czasu, bo ludzie to mieszają. I dlatego wychodzi taka niejasność, że Kościół zostanie zabrany przed uciskiem. Kościół będzie, wierzący będą przechodzić przez ucisk, czyli przez prześladowanie. Wraz z Izraelem przyjdzie czas pochwycenia Kościoła, czyli Pan spotka się z nami na obłokach, czyli Jezus przyjdzie, nie stanie Jego stopy na ziemi, bo chwyci Kościół. I to będzie pierwsze zmartwychwstanie również. I to będzie przed następującym po tym sądem Bożym. A więc Bóg zabierze Kościół, czyli wierzących z narodów i z Izraela, przed swoimi sądami. Jeszcze jest 144 tysiące z narodów Izraela. To jest troszkę temat taki trudny, który zostaje na ten czas. Myślę, że to są niewierzący z narodów Izraela na tamten czas, nie należący do Kościoła. Tak myślą. Tak, świadkowie, ale to są świadkowie głowy. Przepraszam, bo to się nagrywa. Błogosławimy wszystkich świadków. Bardzo kochamy. Ale co się stało, jak ich liczba się zwiększyła o 144 tysiące, to stało się dla nich problem. Co teraz, nie? Gdzie to pomieścić w Biblii? No ale to już mniejsza o to, nie będziemy tego krytykować. My błogosławimy wszystkich, bardzo miłujemy, kochamy. Natomiast głos siedmiu trąb to jest głos sądów Bożych wypowiadany nad światem. A więc szofar na święto Rosh Hashana, on przestrzega, on zapowiada, on nawołuje nas. Nas jako Kościół podnieście swoje głowy, nabierzcie ducha, tak jak tu Grzesio powiedział, tak? Aby Bogu jeszcze goręcej służyć. Z drugiej zaś strony Rosh Hashana, ten czas 10 dni przed Jom Kippur, jest też takim troszeczkę napomnieniem i troszeczkę takim, jakby powiedział, skorygowaniem. Spójrz, czas się kończy. Spójrz na swoje życie. Prześwietl go. Czas się kończy. Więc wiecie, co roku jest to przypominanie tego. Ten czas się kiedyś skończy. Nie możesz żyć od tak sobie. Nie możesz żyć ciągle w jakimś tam połowicznie jako wierzący. Czas się skończy. Rozumiecie? To święto przypomina tym. Czas się skończy. Nie możesz żyć połowicznie. Zdecyduj się. Albo jesteś cały sercem dla Boga. Albo po prostu możesz coś stracić. Dlatego ten dźwięk szofaru, on będzie przypominał nam o tym. I myślę, że kiedy czytamy te słowa, że ogień z ołtarza pomieszany z naszymi modlitwami coś wywołuje na ziemi. Ja nie uważam, że moja miła modlitwa do Boga, Panie, kocham Cię, przyniesie szkodę na ten moment dla ziemi. Ale wiecie, chodzi o modlitwy prześladowanego Kościoła też, nie? Które mówią, kiedyż, Panie, pomścisz naszą krew. Ogień z ołtarza jest to zapalczywość Boża. I wiecie co, te święta, między innymi właśnie Rosh Hashana i Jom Kippur, on mówił o ogniu w nas. On mówił o ogniu Bożym z Bożego ołtarza w nas. Czym jest ten ogień Boży w nas? Jeżeli on wywołuje takie rzeczy na świecie, później. On jest tą zapalczywością Bożą przeciwko diabłu i przeciwko jego dziełom. Czy modliście się kiedyś z ogniem Bożym w sobie? Modliście się pewnie wiele razy. Gromiąc diabła, po prostu diable wynoś się, te okoliczności się zmienią i czuliście taką pasję w sobie. To jest ten ogień z ołtarza Bożego. Albo kiedy gromiliście jakiegoś demona, albo jakieś okoliczności, albo przeciwko chorobie się modliliście, albo przeciwko jakiejś sytuacji. To jest Boży ogień, Boża zapalczywość przeciwko jego wrogom. Ona się czasami w nas się pojawia. I ten ogień w pełnej postaci będzie wyrażony przeciwko diabłu i jego aniołom, ale już w pełnej postaci. My nie będziemy do tego mieszani, całe szczęście. Chociaż trochę później tak, bo Biblia mówi, że będziemy sądzić również i aniołów. Ja na tym dzisiaj zakończę, ponieważ już jest po 12 i nieładnie byłoby przeciągać ten czas dłużej. Myślę, że jest czas na wieczerzę, na modlitwę, ale chciałbym, żebyśmy przy wieczerzy, dobrze? Tak zrobimy, żeby to połączyć w jedną modlitwę. Przy wieczerzy chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to, co się dzieje z Kościołem w Polsce, o to, co się dzieje z nami, o to, żebyśmy nabrali ducha. Tak, Janusz? Tak. Będziemy ćwiczyć. Ćwiczyć wiarę swoją, kochani, abyście byli jak mądre panny, które przygotowane są na dzień przyjścia Mesjasza. Które mają nie tylko lampy, ale mają zapas oliwy. Ok? Jeśli pozwolicie, to potem jeszcze raz zatrąbię na szofarze. Chodźcie, bracia.